Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
8 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, to jest Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Gdy zapytałem o wakacje poselskie, to wszyscy moi goście żachnęli się, jakie wakacje panu redaktorowi zebrało się na jakieś żarty. Dobrze, to zapytam zaraz o te wasze wakacje. A w studiu Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Małgorzata Zwiercan, posłanka Wolni i Solidarni.
Dzień dobry.
To jak jest z tymi waszymi wakacjami? Naprawdę nie ma wakacji?
Nie no, przerwa między posiedzeniami Sejmu jest, ale...
To sierpień ten wolny.
To tak, sierpień. 20 kończymy, na ten moment tak jest w porządku pracy parlamentu, że kończymy posiedzenie Sejmu i zaczynamy chyba koło 10, nawet dokładnie.
Ale wiecie co, bo ja przepraszam, bo tego nie przewidywaliśmy w tym, co mówiłem, o czym będziemy rozmawiać, ale zadam pytanie bardzo poważne, naprawdę bardzo poważne. Na czym polega wasza praca jako posłów? Dlatego, że bardzo często mówi się o was jako tej klasie próżniaczej, tak? O tych, którzy niespecjalnie pracują, nic nie robią, a dostają duże pieniądze. Na czym polega wasza praca, poseł Smoliński?
Jak w każdym zawodzie, czy w każdej funkcji, tak, no można więcej czasu poświęcać na tą pracę lub nie, można być dobrym lub złym pracownikiem, czy złym posłem. Nasza praca przede wszystkim, no to jest udział w posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych, ale oczywiście praca też z wyborcami, tak, no mamy konieczność utrzymywania kontaktu z wyborcami i na tym się nasza praca skupia. Oczywiście kampanie wyborcze to zawsze jest ten okres bardziej taki intensywny, no i teraz jesteśmy przynajmniej przez najbliższe 2 lata będziemy mieli 4 kampanie wyborcze, więc to zawsze jest bardziej absorbujące, ale codzienna praca w biurze własnym, wyjazdy w teren, tak, udział w sesjach rad miejskich, gminnych, różnych i tak dalej, no jest tego bardzo dużo. Co prawda, jak porównuję tą pracę z pracą w ministerstwie, to mogę stwierdzić, że jednak jest dużo lżej, tak, no ale jednak to jest coś innego.
Nie, naprawdę?
No, tak.
Poseł Lider?
Dużo.
Poseł Lider?
Ja myślę, że...
To było bardzo poważne pytanie moje, naprawdę.
Dobrze, ja rozumiem. Tak, posiedzenia Sejmu i posiedzenia komisji. Ja należę do 2 komisji, ochrony środowiska i rolnictwa i te komisje mają bardzo dużo posiedzeń, więc można powiedzieć, że od rana, od jakiejś 7.30, 8 do czasami 23 mamy te posiedzenia, a w międzyczasie na sali sejmowej konkretne ustawy procedowane są. Ja na przykład miałam w tamtym tygodniu 3 ustawy, miałam oświadczenie w imieniu klubu. I to jest bardzo intensywna praca, jak jesteśmy w Warszawie. Przyjeżdżamy tutaj, mamy spotkania z wyborcami. Ja co poniedziałek mam umówionych mieszkańców do swojego biura poselskiego. Ale niedawno na Radzie Miasta jeden z radnych PiS-u mówił, że nie może chodzić na komisję, ponieważ ma ważne sprawy w Warszawie. No my tak nie robimy. Jeżeli należymy do jakiejś komisji, to staramy się być na tych komisjach, bo to jest bardzo ważne.
Poseł Furgo?
No, wszystko powiedzieli moi koledzy. Ja jeszcze tylko...
Proszę, raz na 2 tygodnie pojedziecie na to posiedzenie
w tym miesiącu co tydzień były posiedzenia Sejmu.
Proszę bardzo, bardzo ładne. Riposta. Panie pośle.
Panie redaktorze, samo posiedzenie to oczywiście można powiedzieć posiedzenie. Siedzą, ludzie widzą, siedzą, wciskają guziki.
Jeszcze czytają jakieś gazety, jeszcze coś tam na tych gazety, tabletach przeglądają.
I oczywiście, oczywiście nic nie robią. To jest wierutna bzdura, bo ja patrząc po sobie, to nie mam na nic czasu. Bo trzeba powiedzieć, że do tych posiedzeń Sejmu odpowiedzialny poseł się musi przygotować. A żeby się przygotować musiał, to musi przeczytać tomy niektórych ustaw. Ja już nie mówię
opinii uzasadnień,
przygotować się do wystąpień. Już nie mówiąc o tych komisjach. Do komisji się trzeba przygotować. I na tych komisjach zabieramy głos. Przecież ludzie nie siedzą i nie patrzą. Jest bardzo dużo. Spotkanie z mediami, spotkanie z wyborcami. No ja jeszcze mam na przykład OBWE, czyli jeżdżę często za granicę.
Jako obserwator wyborów, tak?
Wyborów, czyli muszę się przygotować do danego tematu, do danego zagadnienia, bo te państwa są różne. Od na przykład Stanów Zjednoczonych po Turcję, no, gdzie tam z kolei są spotkania z delegatami OBWE, z ambasadorami, z politykami. No jest tego bardzo dużo. Nikt z nas oczywiście tego nie narzeka, ale takie bardzo proste uproszczenie, że siedzą i guziki przyciskają. Oj, ja jestem 3 lata i powiem, trzeci rok w tej polityce i powiem zupełnie szczerze, że jest mocno, ale mnie to pasuje.
Ale, bo pan mówi, że 3 lata jest, ale zmienił pan pogląd na temat pracy posłów, swojej pracy, że 4 lata temu, jak jeszcze nie był pan posłem, myślał pan właśnie tak, nic nie robił, a teraz robił pewnie, co?
Znaczy ja nigdy nie myślałem rzeczywiście, że nic nie robią, bo tak to się nie da. To jest najprostsze takie.
Uproszczenie, taka teza publicystyczna.
Bardzo uproszczona sprawa, ale czy zmieniłem? Ja nie mogłem nic zmienić, bo nie wiedziałem, jak to w ogóle wygląda. Muszę państwu powiedzieć, że przez pierwsze pół roku to się w ogóle uczyłem chodzić po korytarzach sejmowych i to nie tylko ja zapewne, bo to są labirynty i jak ten mechanizm działa, ale powiem tak.
Jak zapytałem, czy poseł Furgo zmienił zdanie, to posłanka Zwiercan kiwała głową, że tak. Rozumiem, że pani zmieniła zdanie, opinię o pracy posłów.
No ja wcześniej w zasadzie nie byłam w żadnej polityce, ani w tej samorządowej małej, ani właśnie w tej dużej i miałam takie zupełnie inne postrzeganie, takie właśnie typowe, populistyczne, takie typowe populistyczne, że posłowie siedzą i nic nie robią, no bo te ławy sejmowe prawie są cały czas puste. Dzisiaj wiem, że wygląda to zupełnie inaczej. Teraz będąc w małym kole, to dzieląc się z kolegami na obszary, które są im przyjazne, to mamy po 6-7 wystąpień na posiedzeniach Sejmu, do których faktycznie trzeba się przygotować merytorycznie.
Urok małego koła, to prawda. Małej grupy posłów.
Oprócz tego jestem przewodniczącą Komisji Polityki Senioralnej, która również zobowiązuje. Jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, także a ta grupa naszych obywateli jest oczywiście bardzo przyjazna i sympatyczna, ale jest również taką grupą, która ma oczekiwania i stara się, żebyśmy je realizowali. Również jestem w Komisji Zdrowia, członkiem Komisji Zdrowia, ale ze względu na ten poprzedni mój obszar pracy, czyli uzależnienia, który jest mi bardzo bliski, powołałam zespół i staram się również intensywnie w tym zespole pracować.
Ja postaram się, bo także za tydzień prowadzę śniadanie polityczne. Nie wiem jeszcze, jakich polityków zaproszę, jakich posłów zaproszę, ale zapytam właśnie o te ich prace w komisjach, w sensie zainteresowań, w tych działań, które prowadzą. Przecież, co by nie powiedzieć, trochę znam was jako posłów, wiem, jakie macie zainteresowania i bardzo ciekawe jest, jak te swoje doświadczenia życia codziennego albo tej pracy społecznej, którą prowadziliście, przekładacie potem na Sejm. Ale to już chyba nie teraz.
Ostatnie słowo. Powiem tylko państwu jedną rzecz. Rzeczywiście, jak ktoś chce, to można powiedzieć, że przez 2, 3, 4 lata to skończy nie jeden kierunek studiów. Ale taki praktyczny, jeżeli ktoś chce.
Trzeba się uczyć, dokładnie.
Bo trzeba się uczyć, no. My się chyba, wydaje mi się, że uczymy się codziennie.
Całe życie się uczymy.
Ja się bardzo cieszę, że tak troszeczkę się rozprawiliśmy. Mam nadzieję, przynajmniej w części naszych
słuchaczy. Ale ja mogę dodać jedną rzecz. Tak. My się nie zajmujemy głównie sprawami zupełnie oderwanymi, czy takimi symbolicznymi.
Od spraw ludzkich.
Ja ostatnio zajmowałam się ustawą dotyczącą odpadów, czy te płonące śmietniska w Polsce.
Wysypiska.
Bardzo konkretnie dotyczący zwykłych mieszkańców miast i gmin. To jest bardzo ważna sprawa. Szybko poszło i mam nadzieję, że się poprawi.
Dobrze, to przejdźmy do spraw niezwykle poważnych. Przez trochę niepoważną, bo podczas koncertu The Rolling Stones w Warszawie lider zespołu Mick Jagger powiedział po polsku: jestem za stary, żeby być sędzią, ale wciąż młody, żeby śpiewać. W sobotę były prezydent Lech Wałęsa opublikował list, którym skierował do członków legendarnej grupy uwagę, że władza w Polsce chce zniszczyć niezależność sądów. Czytałem różne opinie. Czytałem opinię taką, że Jagger poparł Lecha Wałęsę. Czytałem, że wezwał niemalże sędzie Gersdorf do tego, żeby zaczęła śpiewać, bo skoro jest za stara, żeby być sędzią. Ale przez tę anegdotę chciałbym, żebyśmy przez moment porozmawiali o sytuacji w Sądzie Najwyższym po przejściu w stan spoczynku zgodnie z ustawą tych sędziów, choć, jak oni twierdzą, niezgodnie z konstytucją. Panie pośle, do posła Furgo, zaskoczyła pana niska frekwencja pod Sądem Najwyższym?
Czy ona była aż taka niska, to nie wiem. Zależy, jakimi kategoriami patrzeć.
Jedni chcą, żeby były miliony, inni chcą, żeby były tysiące.
To zupełnie inne sytuacje. Jednak były... Ja patrzę z podziwem na tych ludzi, którzy chodzą pod te sądy i wyrażają swój generalny sprzeciw. No bo przecież mamy sytuację bardzo, bardzo kiepską. To naprawdę trzeba spojrzeć w oczy, że myśmy wymówili, można powiedzieć, praworządność w Polsce, znaczy myśmy, Prawo i Sprawiedliwość wymówiło praworządność w Polsce dość brutalnie i to ja to powtarzam jak mantrę, że rzuciło taką otwartą rękawicę Europie w twarz. I no naprawdę nie trzeba być wielkim fachowcem, żeby zobaczyć, że takie państwo jak Polska, przeciwko któremu są w zasadzie wszyscy, bo nikt się z tym nie zgadza, nie ma prawa wygrać tej wojny. I ci ludzie również dzięki temu protestują. Ludzie się boją upolityczniania i jakby z takiego złamania kręgosłupa, bo te wyrywanie niektórych rzeczy z konstytucji, takich tez i wprowadzanie je po swojemu, czyli sobie weźmiemy sądy, Trybunał Konstytucyjny, one prowadzą do czegoś bardzo złego i ludzie to czują. Za chwilę idą wybory, Sąd Najwyższy będzie orzekał, czy wybory są dobre, czy są złe. Jest spowodowany gigantyczny bałagan, panie redaktorze, w kraju, bo przecież myśmy tego nie spowodowali. Jest gigantyczny bałagan, gdzie ludzie już nie wiedzą. Nie wierzą sądom, nie wierzą Sądowi Najwyższemu. Twierdzą, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Jest pełen kryzys państwa. I to nie jest wina opozycji, tylko to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, które, można powiedzieć, w sposób barbarzyński złamało wszystkie zasady demokratycznego państwa. Naprawdę. Reforma nie polega na likwidacji, ale przecież my dobrze wiemy od 3 lat jako opozycja i panowie z PiS-u również wiedzą, o co tak naprawdę chodzi Kaczyńskiemu w tej całej zabawie.
O co?
A Kaczyńskiemu chodzi po prostu o 3 rzeczy. Nie oddać tej władzy przynajmniej przez 4 lata. 2, postawić Donalda Tuska i całe otoczenie przed sądem. On chce po prostu, to jest jego idea fix i on od tego nie odejdzie. Bez sądów tego nie będzie miało.
No, nie oddać władzy przed sąd i?
Zrobić inną Polskę, bo to widać wyraźnie, że on tą Polskę jakby zmienia całkowicie na taką Polskę PiS. No, powiedział przecież kiedyś Kaczyński wyraźnie w Sejmie, że pewna grupa przez wiele lat była beneficjentem wolnych wyborów, wolnego państwa polskiego. No to teraz już nie będzie, będą nasi. Jakby postawił to, mówiąc do ludzi, my jesteśmy tu, gdzie jest tam prawda, a wy gdzie stało ZOMO. Podzielił gigantycznie polski kraj na połowy, gdzie będziemy wychodzić dziesiątkami lat z tego potwornego podziału i to jest największa klęska. A teraz rozwalona jest absolutnie samorządność i wszystkie takie instytucje, do których ludzie mieli zaufanie, dzisiaj niestety się tego nie ma, a każdego to będzie dotyczyć.
Poseł Kazimierz Smoliński.
Panie pośle, no skoro wszyscy są przeciwko nam, no to jak to się stało, że my rządzimy i nadal jesteśmy przy władzy, tak? I dlaczego nie doszło do głosowania na forum Rady ani w Komisji Europejskiej, tak? No bo nie wszyscy są przeciwko nam, tak? Zaufało nam większość społeczeństwa tego, która poszła do wyborów. Zasady demokracji obowiązują. Przypomnę tutaj jeszcze niedawnego waszego lidera, jednego z posłów, tak? Pamiętam, w poprzedniej kadencji państwo nie byliście, ja już jestem 3rią kadencję, może niepełną, ale jestem 3rią kadencję, gdzie wasi przedstawiciele mówili, dojdziecie do władzy, będziecie w tym parlamencie mogli robić, co chcecie. Tak? No i teraz dlaczego macie pretensje, że robimy to, co chcemy? Robimy to, co żeśmy obiecali. To, co pan premier powiedział w Parlamencie Europejskim, że zarzuca się, że w Europie teraz dochodzi do takich zmian, że partie populistyczne czy ugrupowania populistyczne dochodzą do władzy. Co to jest populizm? To jest zaspokajanie oczekiwań i potrzeb społecznych, tak? A czy to nie jest istota demokracji, to co powiedział premier Morawiecki?
Czy pan, właśnie. Pan słowo populizm odczytuje w takim pozytywnym znaczeniu?
No oczywiście, że tak. Dokładnie tak to przedstawił premier Morawiecki. Czy to nie jest istota demokracji, tak? Że zaspokajamy oczekiwania i potrzeby. Państwo też często, wasze protesty bardzo często skupiają się na tym, że popieracie grupy społeczne, które oczekują wsparcia, tak? Czyli sami przyznajecie, że są grupy niezadowolone, czy to są sędziowie, czy to są lekarze jedni lub drudzy, tak? No, czy osoby niepełnosprawne, tak? No każdy, rzeczywiście bardzo wiele grup społecznych jest, które potrzebują wsparcia, które nie są na poziomie europejskim. Bardzo dobre wystąpienie premiera Morawieckiego, który powiedział, że właśnie niezadowolenie z tego, co się w Unii dzieje, tak, powoduje, że dochodzą do głosu, tak, te ugrupowania, które chcą zaspokajać oczekiwania i potrzeby społeczne, a nie tylko rządzenie przez elity, które się oderwały kompletnie. W Polsce to miało miejsce i w Europie to ma miejsce teraz, że
ale
elity się odrywają
miejsce.
Od społeczeństwa, tak, oczekiwań. Rozmija się to oczekiwanie elit, czy to, co one by chciały robić, z tym, co społeczeństwo
panie
chce.
Ministrze.
Tak nie może być. W demokracji musimy spełniać oczekiwania. Oczekiwania społeczne. Oczywiście te oczekiwania czasami są za duże. Nie, my też teraz nie jesteśmy w stanie ich zaspokoić natychmiast. Tych wszystkich, które przez lata się nagromadziły. Niektóre rzeczy gromadziły się kilkadziesiąt lat, tak? 70 lat, jak na przykład nasza polityka historyczna, zaniedbania w polityce historycznej są od 44, od 45 roku. My tego w ciągu roku, dwóch, trzech, czy nawet 10, być może, że w ciągu 10 lat się to uda odkręcić, tak? Czy w zakresie polityki w kontaktach naszych z Izraelem, czy z Ukrainą, myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym mówić. To są ogromne zaniedbania, tak? Więc tu absolutnie się z tym nie zgadzam. Mamy różną wizję. Myśmy też protestowali przeciwko temu, co wyście robili, tak? Społeczeństwo nas poparło. Macie prawo protestować. Właśnie to jest dowód demokracji, tak? Że protestujecie i wbrew temu, co elity unijne zaczęły mówić, że są aresztowani ludzie za protesty. Przecież to jest wierutne kłamstwo, tak? Nikt nie jest aresztowany za protest, jeżeli nie łamie prawa.
Ja tylko dodam, bo poseł Smoliński powoływał się na słowa premiera w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj w tygodniku w sieci ukazał się wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, gdzie pada pytanie o Sąd Najwyższy i on odpowiada, Komisja Europejska nie złamie polskiej woli dokończenia reformy, bo to jest albo-albo. Jeśli nie zreformuje się sądownictwa, inne reformy mają mały sens, gdyż prędzej czy później zostaną przez takie sądy, jakie mamy, zanegowane.
No właśnie, muszę jeszcze jedno zdanie powiedzieć, tak, bo tu ciągły ten taki dosyć niefrasobliwie, a nawet powiedziałbym trochę bezczelnie, kreowana wizja, że jest złamana konstytucja. Nawet sędzia Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, stwierdził, że może się nie zgadzać z tym, co parlament zrobił, ale istnieje w Polsce domniemanie konstytucyjności, więc sędziowie postępują zgodnie z tym, co ustawa o Sądzie Najwyższym stwierdziła. A tam też jest, panie pośle, likwidacja. Zlikwidowaliśmy Izbę Wojskową.
Ja wiem, panie ministrze, powiedział pan, że teraz, ponieważ dorwaliście się do władzy, to teraz
nie
możecie robić to, co chcecie. I to jest populistyczne. Natomiast jako prawnik powinien pan wiedzieć, że demokracja działa w ramach prawa. Jeżeli państwo jest praworządne, to musi działać w ramach prawa. Dzisiaj, dzięki Bogu, cały czas mamy konstytucję i konstytucja nam mówi, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego dzisiaj jest Małgorzata Gersdorf i że osoby orzekające jako sędziowie do 70 roku życia orzekają i takie są fakty. I to jest konstytucja jest ustawą wyższego rzędu i pan jako prawnik to powinien wiedzieć. I takie
ale
dywagacje
nie określa,
tutaj.
Że pani Gersdorf jest i 70 lat też nie określa.
Trzymamy się prawa, tak jak pan powiedział, i nie możecie robić, co chcecie, nawet jeśli byście bardzo chcieli, nawet jeśli byście, nie wiem, jak bardzo podważali działanie sądów, to z jednej strony sądy, nie 84, jak to wychodzi w sondażach, ale 100% Polaków chce, żeby była zmiana w sądach, ale pozytywna zmiana, a nie wymiana kadrowa, tak jak wy to robicie, która powoduje, że wcale nie ma żadnej poprawy w orzekaniu. Nic się na dobre nie zmieniło, więc podważanie autorytetów niewiele zmienia. Zmienianie kadry niewiele zmienia. Trzeba wprowadzić dobre zmiany w sądach, a to się po prostu de facto nie dzieje dzisiaj. Samo podważanie autorytetów nic nie zmienia.
Mm-hmm. Poseł Zwiercan?
No, można by było zapytać pani poseł, co to znaczy dobre zmiany. Tak szczerze
krótsze
mówiąc, żaden rząd wcześniejszy...
Terminy.
Pani poseł.
Nie, śmiało.
Żaden rząd wcześniejszy nie dokonał zmiany w sądownictwie. Wszyscy się w zasadzie bali, bo to jest bardzo trudny temat. Sejm uchwalił ustawę, Senat również pan prezydent podpisał. Czyli w zasadzie, tak jak było wcześniej powiedziane, pani prezes Sądu Najwyższego kończy orzekanie z wiekiem 65 lat.
Bo tak
chyba,
mówi ustawa.
Bo tak mówi ustawa.
Ale nie,
ale ustawa. Ale ustawa
chcecie
również mówi,
moment,
ale ustawa, moment. Pani poseł, trochę kultury, ale ustawa mówi również, że pani pierwsza prezes sądu mogła się zwrócić do pana prezydenta, tak, o wydłużenie okresu orzekania. Nie zrobiła tego. Dlatego na dzień dzisiejszy po prostu pani prezes jest byłą panią prezes Sądu Najwyższego.
Zgodnie z konstytucją jest w pracy i wszystko jest w porządku.
No także...
Chcecie to zmienić?
Moment, ja bym chciał... Pani poseł chyba nie skończyła, nie postawiła kropkę czy nie?
Tak, postawiłam kropkę, no bo powiedziałam wyraźnie, że została ustawa uchwalona również przez Senat, podpisana przez pana prezydenta i to jest żenujące wręcz, że część sędziów, która powinna respektować prawo, nie stosuje prawa.
Mhm. I poseł Furgo, krótko coś?
Muszę odpowiedzieć panu sympatycznemu posłowi Smolińskiemu.
O, i takie deklaracje oczekiwałem.
Rzeczywiście nikt nie neguje, że PiS wygrał wybory, ale realne 19% nie ma prawa zdemolować ustroju państwa. Wy zmieniacie ustrój państwa. Robicie na każdym kroku i to, na to zgody nie ma. I proszę mi wierzyć, panie pośle, że efektem tej demolki, tej wojny z wszystkimi będzie, że wywalicie tą Polskę z Unii Europejskiej. A wtedy to najbliżej będziecie na Madagaskarze, bo was ludzie znajdą. Nikt wam tego nie wybaczy.
Nie, ale to już to takie odwetowe. No to
nie, panie pośle, wasze wyprowadzenia... Ja jeszcze panu...
Pan poseł też jest sympatyczny, ale no, strasznie
żartuję z tego. Ja nie żartuję tego.
Ja uważam,
panie pośle, nie chciałbym, żeby stosować taki
Polski z Unii...
Język taki odwetowy.
Ale proszę nas nie wypychać
z Unii Europejskiej. To jest absolutnie...
Znaczy nikt nie chce tego.
Proszę nas nie wypychać z Unii.
Może jest jakaś mniejsza
my nie chcemy wejść z Unii.
Tu suchą nogą się nie przejdzie. Ale... Jest sytuacja, jaka jest. Bo jeżeli dzisiaj prezes Kaczyński mówi, że nie ustąpi z sądami, to proszę mi powiedzieć, sądy nasze nie będą europejskie. Przecież nie będą
mają być
nasze,
polskie,
dobrze,
a nie europejskie. Sądy mają być polskie.
W pilocie Radia Gdańsk.
Wy nie rozumiecie
spróbujemy
Unii
odpowiedzieć, panie pośle. Spróbujemy sądy odpowiedzieć na to pytanie. Jakie będą sądy i kto rozumie Unię Europejską? To już za moment.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Śniadanie i goście. Grzegorz Furgo, Ewa Lider, Kazimierz Smoliński i Małgorzata Zwiercan, czyli posłowie na Sejm z naszego regionu. To jak to było? Kto rozumie Unię Europejską? Jak, panie pośle, Furgo?
Znaczy ja powiedziałem, że ta ekipa kompletnie nie rozumie Unii Europejskiej i idei z tym związanych i dlatego wychodzą takie kwiatki. No musi zrozumieć, że sądy w Polsce są sądami również w Europie. Polak, który ma parlament europejski, to jest również jego parlament. Że obywatel polski, jak nie ma sprawiedliwości w kraju, może pójść do zaskarżyć tą decyzję do Brukseli. No jest mnóstwo rzeczy. No trzeba jakby do czegoś, żeśmy się zobowiązali. Przyjęliśmy te wartości unijne.
To poseł Smoliński
my powinniśmy
teraz.
Ja dokończę tylko ostatnie zdanie. Powinniśmy wzmacniać tą Unię, bo jesteśmy poważnym partnerem, a nie rozwalać od wewnątrz z Orbanem i tak naprawdę mieć jednego nie do końca, wiadomo, lojalnego partnera, czyli Węgry.
Mhm. Ale sympatycznie.
To jak to jest z tym rozwalaniem Unii Europejskiej?
Absolutnie się nie zgodzę. Wystąpienie premiera Morawieckiego jako ósmego premiera w Parlamencie Europejskim, który przedstawiał, że tak powiem, własną wizję przyszłości Europy, zostało bardzo dobrze odebrane przez różne gremia. Bardzo często powoływany przez państwa portal Politico, tak, który kiedyś nas krytykował, to był wtedy najlepszy, teraz już jest zły, ponieważ bardzo dobrze się wypowiedział o wystąpieniu premiera Morawieckiego, który no, tak nawet stwierdził, że to jest akceptowana twarz PiSu w Europie, tak? Czy w ogóle w tym euroatlantyckim świecie, czyli Europa, Stany Zjednoczone. Wystąpienie pana premiera Morawieckiego z jednej strony pokazało nasze spojrzenie na Europę, na miejsce Polski w tej Europie. Absolutnie nie było ani jednego słowa o tym, że my chcemy wyjść z tej Unii, tak? My chcemy być w Unii. Chcemy mieć jako duży kraj wpływ na to, co się w tej Unii dzieje. Uświadamiał też kilka bardzo istotnych rzeczy, z którymi Unia się w tej chwili boryka. I myślę, że wszyscy z tego zdają sprawę i zgodzili się z tym, tak? Że czy problemy, które już Brexit to jest jak gdyby tylko wisienką na torcie tego wszystkiego, tak? Problem z imigrantami, problem z niekonkurencyjnością gospodarki, tak, zachwianie podstawowych filarów Unii, gdzie miał swobodny przepływ ludzi, towarów, kapitału, tak, to w tej chwili przez no, głównych graczy w tej Unii, czyli Niemcy i Francja, tak, jest blokowane czy łamane. Tak. My się z tym nie zgadzamy i wiele krajów Unii się nie zgadza. Tak. Problem z imigrantami, czy dochodzeniem do głosu tych tak zwanych populistycznych rządów, tak, to nie jest efekt tylko i wyłącznie zmian w danych krajach, to jest właśnie niezgoda na dyktat Unii Europejskiej, która wkracza na obszary, które nigdy nie były dla niej zastrzeżone. Tak? To jest ewidentne naginanie prawa, żeby wchodzić w obszary, które dla Unii nigdzie w żadnym dokumencie unijnym, w żadnym traktacie nie są zapewnione. Unia nie ma prawa w nasz system sądowniczy ingerować i z tym się nie zgadzamy, nie tylko my, bo podobnie wiele innych krajów uważa. Tak? Czy już pierwsze symptomy tego były, kiedy część krajów była przeciwna, część się wstrzymała. Widać, że nie ma tego jednolitego spojrzenia. Komisja się boi głosowania, kieruje do
Komisja
Trybunału.
Europejska.
Komisja Europejska. Tak? Bardzo chętnie przed Trybunałem będziemy nasze argumenty przedstawiali. Jeżeli podchodzimy racjonalnie, wiele tych głosów takich demagogicznych, no niestety musi upaść. Tak?
A pamięta pan, panie pośle, jak się bronili Puszczy? Jaki to finał był?
Myśmy się zgodzili z niektórymi argumentami.
Boję się, że taki sam będzie wynik jak 27-1 w sprawie Puszczy.
No, ale już nie,
będzie to samo w sprawie sądu.
Nie pokazujcie ciągle, że się 27-1.
Nie no, boję się, dlatego że... Nie, to znaczy dobrze. Bardzo źle, dlatego że, powtarzam, ruszamy się po świecie. Takiej złej opinii, jaką zaczyna mieć Polska, to ja dawno nie słyszałem. Naprawdę. Ja nawet będąc w Turcji na wyborach, jeden z dyplomatów zadał mi pytanie, dlaczego Polacy nie lubią Turków? No to, wie pan, to ja się już za głowę nieraz trzymam. Bardzo mocno spadła pozycja Polski na arenie międzynarodowej.
Głos nie wynika z głosu międzynarodowego, tylko z naszego wewnętrznego. Tak? My to wywlekamy na
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że bardzo ważne jest, żebyśmy w tym systemie europejskim byli, bo Polacy, chociaż pani poseł się wydaje, że to tylko ma być polski sąd, ale Polacy prowadzą biznesy za granicą, prowadzą życie rodzinne również w różnych krajach i mają sprawy sądowe, które dotykają ludzi w jednym kraju, w innym kraju europejskim i bardzo ważne jest, żebyśmy byli w tym samym systemie prawnym, żeby Polacy mieli poczucie, że wyroki sądów będą respektowane w innych krajach. Jeżeli będziemy podważać tą praworządność, co w tej chwili robi PiS, to będzie problem dla zwykłych Polaków, którzy będą mieli sprawy w innych krajach i nie będą mieli poczucia bezpieczeństwa, to po pierwsze. A po drugie się zastanawiam, gdzie pan poseł Smoliński słuchał tych opinii dobrych na temat przemówienia pana premiera Morawieckiego, bo ja słuchałam tego przemówienia i czytałam wiele opinii, bardzo, bardzo negatywnych, nie odpowiadał na pytania. Można w skrócie powiedzieć,
pytania inne portale czytaliście.
Ja to widzę tak, powiedział tak. Dajcie nam kasy, więcej kasy, nie wtrącajcie się do nas, a jeszcze bierzcie z nas przykład. Gdyby tak wszyscy brali z nas przykład, czyli żądali tylko kasy i mówili, żeby się nie wtrącali, to Unia Europejska by się rozpadła. My musimy być solidarni w tej Unii. Natomiast na pewno pan minister zapomniał zupełnie o funduszach dla rolników. Tym się w ogóle nie martwił. Nasi rolnicy zostaną w trudnej sytuacji, szczególnie, że taka jest susza. I ja się osobiście bardzo tym martwię, że to nie zostało poruszone. A Europa ma bardzo wiele trudnych spraw, więc nie szczególnie się będzie przejmowała samą Polską. Chociaż bardzo liczę na to, że będzie to postanowienie zabezpieczające z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie naszej praworządności i Sądu Najwyższego.
Poseł Zwiercan.
No to właśnie, jeżeli mówimy o praworządności, to tak szczerze mówiąc, kto mówi o tym, że w Polsce nie ma praworządności? To właśnie europosłowie Platformy Obywatelskiej. I trzeba jednoznacznie...
Opozycja.
I tutaj trzeba jednoznacznie powiedzieć, że pani poseł, też również słyszałam, jadąc nawet samochodem, pani wypowiedź, że pan premier wrócił z podkulonym ogonem. No, pani poseł, pani geniuszu pana premiera, więc oczywiście, takiego premiera Polska jeszcze nie miała, jakiego ma dzisiaj. I Pani no, jest pani troszeczkę kultury właśnie i pokory. Jeżeli chodzi o wystąpienie pana premiera, pan premier pojechał, żeby właśnie przedstawić wizję, jaką Polska ma, jaki rząd polski ma na Unię Europejską. I przedstawił ją bardzo dobrze.
Myśli pani, że się przebije? Ta wizja, że ona zostanie przyjęta.
Oczywiście. To właśnie Politico napisało, że elity europejskie zostały oczarowane wystąpieniem. To nie jest, powiedzmy, to nie są media prorządowe, tylko to są media europejskie. I to właśnie oni napisali, że elity zostały oczarowane wystąpieniem pana premiera. Było merytoryczne. Pan premier pochwalił również i panią Merkel. Powiedział również, że nawet dąży do tego, żeby w Polsce było euro. Że chodzi o to, żeby nasze zarobki były również na wyższym poziomie. Ale przede wszystkim musimy wpierw społecznie i gospodarczo podnieść się. Także wystąpienie było bardzo dobre. Odpowiadał na wszystkie pytania. Był atakowany właśnie...
Oprócz o praworządności.
Odpowiadał pani poseł, czy nie wiem, czy pani słyszała,
no, już mówiłam,
ale to, pani powiedziała, że pani czytała. Czytała pani wybiórczo to, co zostało przedstawione.
Ja podsumuję tak. Każde z państwa czytało inny portal, znaczy inne portale, dlatego macie różne opinie.
Ale czy ktokolwiek wysłuchał całego wystąpienia i odpowiedzi pana premiera?
Nie, ale jedno słuchał.
Wątpię, żeby pani poseł wysłuchała.
Bardzo krótko.
Słuchałem oczywiście parę razy, trzy razy. Bo
ale nie na klęczkach.
Trzy razy słuchałem.
A nikt nie mówił, żeby na klęczkach, pani poseł.
Wystąpienia pana premiera.
Do kościoła
przede
się chodzi, tam się klęczy.
Premier w exposé przedstawił Polskę na początku, i to się nie mogło podobać, jako kraj biedy, bandytów, gangsterów, niesłychanie rozkradanego. I te wszystkie plagi egipskie zginęły trzy lata temu. Pojawił się Jarosław Kaczyński. To było takie klo. Ciągła walka z bandą, mafią.
To było podsumowanie.
Ja się z tym nie zgadzam.
To było podsumowanie
tych ludzi, którzy się niesłychanie rozwiną.
Poseł Smoliński, pytanie do pana, bo na moment, zanim zmienimy jeszcze inny temat. Chciałbym się, żeby pan odniósł się do zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek na konferencji powiedział, że polityki nie robi się dla pieniędzy, i zapowiedział, że członkowie ugrupowania nie będą mogli łączyć polityki z pracą w spółkach Skarbu Państwa. Dotyczyć ma to wszystkich szczebli samorządu. Decyzja oznacza czerwone światło na start w wyborach także dla kilku radnych Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza. Jak pan interpretuje tę decyzję w waszej partii, że jak ktoś pracuje w spółce Skarbu Państwa, to nie będzie mógł kandydować na radnego różnego szczebla. Chodzi o to, że tak publicystycznie to postawił, żeby nikt się nie obraził, że tłustym kotom nie chce się walczyć, a takim głodnym kotom to będzie się chciało walczyć w wyborach samorządowych?
No to wizja rzeczywiście bardzo literacka i publicystyczna. Premier i szef partii Jarosław Kaczyński dotrzymuje słowa, i my jako formacja dotrzymujemy słowa, tak? Myśmy mówili, że rzeczywiście do polityki nie idzie się dla pieniędzy, dlatego ci, którzy poszli do biznesu, tak? No mają zająć się biznesem, a nie polityką. I uważam, że to jest bardzo słuszne. No kwestia teraz, jak daleko będziemy sięgali, tak? Czy to zwykli pracownicy też nie będą, nie mam tutaj jeszcze informacji szczegółowej. Na pewno prezesi czy członkowie zarządów nie będą startowali w wyborach, i uważam to za słuszne. Tacy są i w naszym okręgu, i myślę, że w całej Polsce tacy są.
A nie będziecie mieć problemu z kandydatami?
Nie, no to bez przesady, no tutaj nie jest aż tak źle.
To nie chodzi o to, że nie będzie...
Nie będziemy mieli problemów z
kandydatami.
Tylko,
że te takie, nazwijmy to, nazwiska, które do tej pory funkcjonowały w polityce regionalnej, samorządowej, mogą nie kandydować.
Tak, nie będą kandydowali. No, oni byli dobrymi politykami, tak, byli znanymi politykami.
Rozpoznawalnymi.
Ich, że tak powiem, no, zdolności czy talenty, umiejętności są teraz wykorzystywane w biznesie. Jest miejsce dla innych, tak? No, jest miejsce dla innych, którzy nie mieli możliwości się przebicia, więc teraz, ale oczywiście wszystko jest w rękach.
Zmiana pokoleniowa.
Jest w rękach, zmiana pokoleniowa to jedno i wszystko jest w rękach wyborców, tak? No przecież my nie wstawimy teraz do Rady Miasta Gdańska, czy Tczewa, czy jakiejś innej rady, tak? Tych, których chcemy, tak? No oni muszą zostać wybrani. No listy są, czy będą w najbliższym czasie skonstruowane. Przygotowujemy się do wyborów bardzo poważnie. Na pewno te listy będą silne z naszego punktu widzenia i znajdą poparcie społeczne, że zdobędziemy w wielu radach miast i gmin większość, zdecydowanie poprawimy naszą sytuację niż to jest obecnie. Jestem co do tego przekonany.
Poseł lider, to jest chyba dobry pomysł, co, czy nie? Jak pani ocenia?
Oczywiście, że dobry, ale już radny Strzelczyk zdążył w tamtym roku zarobić 700 tysięcy złotych.
No co, zazdrości
jeżeli
pani?
Jeżeli ktoś mówi, że nie idzie się do polityki po pieniądze, to tu jest ten dobry przykład, że teraz następnie do koryta przejdą. No ja się zastanawiam, kto
jak do koryta.
Ale to są fakty,
na radnego? Ile radny zarabia?
W tej chwili, skoro był radnym pan Strzelczyk, a teraz zarabia rocznie 700 tysięcy złotych, to jak ja słyszę słowa, że się nie idzie po pieniądze do polityki, jak patrzę na tych ludzi z PiS-u, tych wszystkich ministrów, którzy sobie wypłacili lub oddali lub nie oddali te nagrody, no to nie bardzo wierzę w te słowa pana prezesa.
A poseł Furgo?
Mogę zapewnić, że wszyscy oddali.
Przede wszystkim, ale dowodów
znaczy,
nie ma.
Przekazaliśmy na...
Przede wszystkim, kto uwierzy w tej chwili prezesowi Kaczyńskiemu? No, łatwo coś powiedzieć, później trudniej zrealizować. Powiem panu
myśli
tak.
Myśli pan, że nie uda się?
Absolutnie się nie uda, bo to już było mówione.
Przed ale to będzie już... bunt na dołów, czy jak?
Nie, po prostu życie będzie biegło swoim trybem. Po co ci ludzie mają na logikę odchodzić z dobrego biznesu, gdzie zarabiają 10 razy więcej niż ten radny, żeby iść i zarabiać mniej. Oni no to nie będą zrobią.
Ale nie będą kandydować.
Ale po co im to kandydować, jeżeli oni pilnują tej kasy pisowskiej tam, gdzie są postawieni? Przecież to Kaczyński zalegalizował, kompletnie zalegalizował tych wszystkich, tym wystąpieniem, którzy obecnie nie tylko w jakichś małych, ale i w wielkich spółkach Skarbu Państwa. PiS przejęło biznes całkowity Polski.
Ale jak kogo przejęło PiS?
Właśnie państwa od polskiego.
Bo żeby od państwa polskiego, bo żeby chcieli przejąć...
Państwowe.
No ale panie pośle, takiego poziomu niekompetencji, jakie wyście zafundowali Polakom na każdym kroku, to widać.
Ale to muszę to
widać gołym okiem. I tu jakby nie potrzeba tej zmiany dla Kaczyńskiego, bo on już jest zadowolony, bo on ma... finanse opanowane, ludzie siedzą, są zadowoleni, czas na nowych. I to jest logiczne. Nie wiem, czym tu się jakby podniecać i czym odkrywać jakieś niesłychane odkrywczość Kaczyńskiego. On powie w tej chwili przed wyborami wszystko, ale to wszystko, co chce usłyszeć jego wyborca. Koniec.
Krótko i dam szansę.
Taką ripostę.
Liczyłem, że ripostę to poseł Smoliński.
Nie, tutaj akurat, bo pan poseł Furgo powiedział, że Kaczyński powie wszystko to, co chcą usłyszeć wyborcy. Szanowni Państwo, to jest pierwszy rząd, który realizuje swoje obietnice wyborcze. Wcześniej było jednoznacznie wszystkie obietnice. Mówiło się, że to jest po prostu kiełbasa wyborcza. A teraz te postulaty, które wcześniej były zgłaszane, one są realizowane. Oczywiście w mniejszym czy większym stopniu, ale są realizowane. I myślę, że idziemy, w zasadzie Polska idzie w dobrym kierunku.
No to ta riposta, tylko jedno, panie pośle, no skoro tak niekompetentni, jak pan określa, fachowcy są w spółkach, a te spółki osiągają najlepsze wyniki od wielu lat, tak? No to jacy wcześniej byli, tak? Jacy byli wcześniej, to po pierwsze. Pośle. Po drugie, jak oni już nabędą kompetencji, to dopiero będą wyniki wspaniałe.
No
tak?
Właśnie, no można nabiorą tym, kompetencje,
można być,
ja tylko
mówię, dziękuję. To przytaczam pana, natomiast nie zgadzam się z tym, tak? Nie zgadzam się z tym absolutnie, bo skoro byliby tacy niekompetentni, to by takich wyników nie było, tak? Mamy wyniki w spółkach Skarbu najlepsze od wielu lat, tak?
Dobrze, szanowni państwo, ja przypomnę, dlatego że sporo SMS-ów piszę i odkrywam, że ktoś pisze, że o posłance z Platformy Obywatelskiej. To wydaje mi się, że to jest moja wina, że ja tak rzadko państwa przedstawiam i mówię, kto jest kto, więc przypomnę, Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej.
No właśnie,
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Małgorzata Zwiercan, Wolni i Solidarni. to teraz chciałbym, żebyśmy przez moment przenieśli się na Ukrainę, na Wołyń. Mieliśmy rocznicę, prezydent składał tam kwiaty, oddawał hołd pomordowanym. Chciałbym was zapytać, jak oceniacie relacje polsko-ukraińskie, ale takie w tych najtrudniejszych chwilach, na tych najtrudniejszych sprawach, o których mówimy, chociażby o rzezi wołyńskiej. Czy my doszliśmy w tych relacjach do prawdy, czy do tej prawdy dojdziemy, czy dochodzimy, czy udajemy, że jesteśmy blisko siebie jako narody? Nie wiem, kto pierwszy poseł Smoliński.
Mamy tutaj też ostatnie działanie związane z likwidacją pomnika Bandery na Podkarpaciu, chyba Chruszewice ta miejscowość się nazywała, wywołało taką lawinę reakcji ze strony Ukrainy, podobną jak nasza ustawa o IPN-ie na świecie czy w Izraelu, tak? I myśmy właściwie na skutek tego działania uświadomili sobie, że nasza wiedza o tej tragicznej sprawie, jaką była rzeź wołyńska, ludobójstwie, jak to zostało określone w parlamencie, tak, jest bardzo mało znana w Europie, a na Ukrainie w ogóle. Ukraińcy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, co to było. Oni w ogóle tego nie byli uczeni przez cały czas i dla nich Bandera jest rzeczywiście doskonałym bohaterem i w ogóle nie odbierają tego w kategoriach antypolskich, tak? Także tu musimy wiele lat pracować na ten temat, żeby i naszemu społeczeństwu też uświadomić to, bo rzeczywiście tam Podkarpacie czy ta strona wschodnia ma dużą wiedzę z racji przeżyć tych, którzy przeżyli i tam mieszkali, mieszkańców, tak? Dawnej II Rzeczpospolitej, natomiast pozostała część Polski też ma dużo mniejszą, natomiast ustanowienie święta 12 lipca niewątpliwie spowodowało, że ta 11. wiedza, wydaje mi się, że 12 chyba, tak?
Przepraszam.
Święto, tak, dla uczczenia tej rzezi, zwiększa tą wiedzę w Polsce, natomiast po stronie ukraińskiej absolutnie tej wiedzy nie ma, więc czasami nawet nie powinniśmy się dziwić, że oni tak to odbierają. Dlaczego oni są zdziwieni, że my jesteśmy tak antyukraińsko nastawieni, ale w zakresie Bandery, czyli Ukraińskiej Armii Powstańczej i łączy nacjonalistów ukraińskich, tak? Którzy rzeczywiście mieli, to była polityka świadomego oczyszczenia tych terenów z Polaków. Tak? To myśmy w reakcji, przecież wiadomo, warto przypomnieć, że nawet do 130 tysięcy przewiduje się, że wymordowano Polaków, tak? W reakcji Polacy, mówi się około 10-12 tysięcy, niektóre działania Polaków też były zbrodniami. To też za to trzeba przeprosić i wstydzić się.
Poseł,
tak? Natomiast skala jest nieporównywalna.
Ta data to 12 lipca.
Przede wszystkim różne są daty. Tu się zgadzam w większości oczywiście z panem posłem Smolińskim, bo niektóre dane mówią nawet o 200 tysiącach, jeżeli dołączymy część Małopolski i Lubelszczyzny. To jest niesłychana historia, bo wiedza po stronie ukraińskiej żadna, ale również i w Polsce bardzo, bardzo mała. A musimy pamiętać, że to były czystki etniczne, niesłychane. To była niespotykana rzeź na skalę w ogóle cywilizowanego świata, to już nie mówię. Czy mamy stosunki polsko-ukraińskie dobre? Bo takie pytanie pan zada.
A czy oparte na prawdzie? No, dobre
nie
w
mamy
tym
tych stosunków. Niestety i tu chyba wszyscy będziemy boleć na tym, co było widać wyraźnie, że było rozdzielenie teraz dwóch wizyt. Nasz prezydent pojechał na Ukrainę, Poroszenko przyjechał tutaj. Nie udało się, żeby tych dwóch prezydentów razem złożyło hołd pomordowanym.
Może
to jest bardzo długa droga i niesłychanie trudny dialog. Tu nie będę uderzał w stronę rządową absolutnie, bo wiem, że to jest niesłychanie trudna rzecz.
Że to jeszcze kilka rządów
ale
pewnie, nie?
Tak. Oczywiście to jest sprawa długa, ale powinniśmy, Ukraina jest dla nas strategicznym partnerem i powinniśmy ten bardzo trudny dialog prowadzić, bo musi prawda leżeć na stole. Nigdy w życiu po prostu nie wygramy tego, bo to zawsze będzie w tle. Za dużo było ofiar po naszej stronie i za dużo bestialstwa, żeby to Polacy zapomnieli. Ukraińcy również.
Poseł Ewa Lider.
Prawda jest bardzo ważna i powinniśmy dyplomatycznie, mądrze do tego podejść. Ale ja się zgadzam z tą edukacją, problem. Daleko, tak, to prawda. Cały czas jeszcze brakuje edukacji i u nas, i na Ukrainie, ale musimy mieć świadomość, że dzisiaj żyjemy w 2018 roku i w Polsce pracuje, w tamtym roku pracowało 1 200 000 Ukraińców. Są takie.
Czyli stawia pani na relacje, jednym słowem.
Bo to jest bardzo ważne. To są nasi sąsiedzi najbliżsi.
Ja bardzo państwa przepraszam.
3 miliony Ukraińców będzie w przyszłym roku podobno
pani
nas posłu, pracowała.
Pani posłu,
wiecie, ile mamy Gdańszczan,
pani poseł Małgorzata Zwiercan, bardzo przepraszam, ale już muszę skończyć.
Ja tylko powiem jedno zdanie, że jest mi bardzo smutno, że w zasadzie naszej polskiej historii nie znają Polacy. A już nie mówiąc już o świecie. Także to jest edukować, jest edukować,
Małgorzata
edukować.
Małgorzata Zwiercan, Wolni i Solidarni. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję,
Grzegorz Furgo, poseł Platformy
Obywatelskiej. Dziękuję, do miłego.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.